PIN Kultury. Najlepsze rozmowy z Polakami za granicą. Hiszpania. Asia prowadzi swoje studio jogi w Hiszpanii. Opowiedziała mi swoją historię, jak trafiła do tego kraju. Przy okazji przekonała mnie do tej formy aktywności. Uważajcie, tak samo będzie z wami.
Dzień dobry, Ola.
Dzień dobry.
Kolejny słoneczny dzień w Hiszpanii i kolejna nasza ciekawa rozmowa. Dzisiaj moją rozmówczynią będzie Asia Malinowska, która prowadzi studio jogi w Orihuela Costa na Costa Blanca i, co ciekawe, organizuje też warsztaty wyjazdowe i stacjonarne na terenie Hiszpanii. Asiu, to zacznijmy od tego. Z tego co wiem, jesteś dyplomowaną instruktorką jogi.
Dokładnie tak. Dzień dobry wszystkim. Wszystko się zgadza, co powiedziałeś do tej pory.
Ale podejrzewam, że to nie tylko twój zawód, ale chyba też i pasja.
Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Joga się pojawiła w moim życiu już parę ładnych lat temu. Myślę, że praktykuję regularnie ponad 15 lat, uczę ponad 10. I zanim się zaczęłam zajmować tym profesjonalnie, zawodowo, gdzieś ta joga zawsze wokół mnie krążyła. Kiedy jeszcze pracowałam w Polsce w różnych wydawnictwach jako redaktorka. Musiało upłynąć troszkę czasu, kiedy troszkę przestrzenie życiowe mogły się zwolnić do tego, żeby się zająć tym bardziej profesjonalnie. Czyli poprzez praktykę doszłam do momentu, kiedy zdecydowałam, że będę chciała zrobić kurs nauczycielski. I na początku wcale nie planowałam uczyć jogi, po prostu sama chciałam pogłębić tę praktykę dla siebie, żeby więcej z tego zaczerpnąć dla siebie. Ale finalnie życie mnie prowadziło tak, że po skończonym kursie, właściwie tak naprawdę już w trakcie tego kursu, zaczęłam już uczyć jogi w różnych miejscach. Więc no, takie były moje początki.
No właśnie, ja chciałem zapytać, czyli przed przyjazdem do Hiszpanii już prowadziłaś zajęcia jogi, również w Polsce, tym się zajmowałaś, ale powiedziałaś też, że byłaś redaktorką w wydawnictwach. Możesz coś więcej powiedzieć właśnie, co robiłaś w Polsce? A później powiedz, jakie drogi cię tutaj zawiodły do Hiszpanii?
No więc ja jestem z wykształcenia polonistką i całe moje życie zawodowe do momentu przeprowadzki do Hiszpanii pracowałam w różnych wydawnictwach w Polsce jako redaktorka, korektorka, w działach promocji. Różnymi rzeczami się zajmowałam, głównie to były jednak prace redakcyjne. No i tak jak powiedziałam, w pewnym czasie pojawiła się joga, na którą, tak jak wspomniałam również, troszkę musiałam poczekać, aż moje dziecko urośnie i będę mogła zacząć móc więcej poświęcać czasu tym moim pasjom, które no, siłą rzeczy niektóre musiały poczekać. Także w Polsce pracowałam w wydawnictwach. Całe moje życie zawodowe w wydawnictwach. Później dołączyła joga, później zaczęłam łączyć te dwie prace. Te ostatnie lata przed przeprowadzką do Hiszpanii jakieś, to będzie myślę właśnie około 5 mniej więcej, łączyłam te dwie prace. Pracę w wydawnictwie i pracę jako nauczycielka jogi, z tym, że w Polsce pracowałam dla innych szkół jogi.
Czyli nie prowadziłaś swojego studia?
Nie prowadziłam nigdy w Polsce swojej własnej działalności, więc w Hiszpanii to była dla mnie naprawdę... I nadal jest spore wyzwanie, jakby odnaleźć się w roli swojego własnego szefa i osoby, która odpowiada za całość tego, czym się zajmuje.
To w którym momencie pojawił się pomysł, dobra, rzucam to i jadę do Hiszpanii?
No to też się nie zadziało jakoś gwałtownie, ani z dnia na dzień. To był też proces. Ja od paru ładnych lat bywałam w Hiszpanii dosyć regularnie. Przyjeżdżałam tutaj, miałam... W miarę tych przyjazdów poznawałam coraz więcej ludzi i też wcale długo nie planowałam tej przeprowadzki. Myślę, że to się zadziało po prostu w taki naturalny sposób, kiedy ja też, jeśli chodzi o moje życie zawodowe związane z pracą w redakcji, poczułam, że jednak potrzebuję mieć więcej przestrzeni dla siebie, potrzebuję mieć więcej czasu na to, co tak naprawdę najbardziej mi w duszy gra. I poczułam takie zmęczenie też pracą w redakcji. Taki siedzący tryb pracy przy komputerze. Zawsze mnie to męczyło, ale z biegiem czasu mnie to męczyło coraz bardziej, pomimo że samą pracę w wydawnictwie zawsze bardzo lubiłam. Bardzo miło wspominam. Mam bardzo wielu znajomych, przyjaciół z tej działki mojego życia, z którymi do tej pory utrzymujemy kontakt. Natomiast sam tryb pracy był dla mnie męczący. Siedzący tryb pracy, jestem osobą, która lubi się ruszać, lubi mieć aktywności, A joga bardzo mi odpowiada jako taka specyficzna aktywność, która nie jest tylko i wyłącznie ruchem fizycznym, ale łączy właśnie tę pracę z ciałem, z pracą nad wnętrzem, nad sobą. Po prostu to jest taki rozwój osobisty troszkę, a nawet nie troszkę.
Czyli z jednej strony ten pomysł, żeby wyjechać taki trochę spontaniczny, ale nie tak bardzo, że rzucam wszystko, tylko trochę zaplanowany już z... Poznałaś ten kraj, poznałaś tutaj miejsce, wiedziałaś, gdzie jedziesz i po prostu poczułaś, że nadszedł ten czas, że już teraz możesz.
Powiem tak, ani to nie było spontaniczne, ani to nie było super zaplanowane. Znaczy, oczywiście, jak już się zdecydowałam, się przeprowadzam, no to były jakieś przygotowania, zaczęłam się uczyć hiszpańskiego już w Polsce, mniej więcej rok przed przeprowadzką.
Powiedziałam, czyli się przygotowywałaś.
Tak, tak. Jak już zapadła ta decyzja, ona zapadła mniej więcej rok przed samą przeprowadzką. Wiedziałam, że ja chcę tutaj uczyć jogi, zajmować się właśnie jogą, więc no siłą rzeczy wiedziałam, że język jest potrzebny. Zresztą zawsze bardzo mi się podobał hiszpański i bardzo chętnie się go uczyłam. Tak więc musiałam się przygotować tak wcześniej. Natomiast myślę, że jeszcze z perspektywy polskiej totalnie sobie nie zdawałam sprawy z tego, jak będzie wyglądało życie moje tutaj w Hiszpanii, ta moja praca, kiedy nagle no, będę swoją własną szefową. Tak, to z tego myślę, że totalnie sobie nie zdawałam sprawy. Co to jest w ogóle? Z czym to się będzie wiązało? Takie wyzwanie.
No dobrze, jeszcze porozmawiamy chwilę o tym, jak się prowadzi biznes w Hiszpanii, ale usystematyzujmy trochę. Czyli od jak dawna tutaj jesteś?
Dokładnie 5 lat. W kwietniu minęło 5 lat.
I prowadzisz tutaj studio, właśnie w nim nagrywamy, z pięknym widokiem na wybrzeże, na plażę, na klify. Powiedz mi, w jaki sposób pozyskujesz klientów do studia, do jogi?
Głównie to się odbywa w sposób zupełnie organiczny i to też się zmienia na przestrzeni tego czasu, kiedy ja tutaj jestem. Powiedziałam, że mieszkam 5 lat i sporo się przez ten czas zmieniło, dlatego że i ja zmieniałam miejsce zamieszkania i zmieniało się trochę grono osób, z którymi jestem bliżej. Na początku miałam bardzo dużo klientów, głównie Hiszpanów, bo jakby w to środowisko na początku weszłam. Potem przez pandemię sporo się pozmieniało, ja też zmieniłam miejsce zamieszkania. Po pandemii, po wojnie zaczęło się tutaj pojawiać bardzo dużo Polaków. Widzę ogromną różnicę na początku, ja praktycznie nigdzie nie słyszałam języka polskiego w tej mojej najbliższej okolicy, bardzo rzadko. Teraz słyszę się go wszędzie, gdziekolwiek się nie wyjdzie. I teraz jest taka sytuacja, że mam dużo więcej Polaków, dużo mniej Hiszpanów, chociaż ostatnio uruchomiłam kurs dla początkujących, większość to są Hiszpanie, z czego się bardzo cieszę. Ale wracając do pytania, jak pozyskuję? Głównie poprzez media społecznościowe typu Facebook, typu Instagram i przez polecenia już moich obecnych uczniów. I to najlepiej się sprawdza.
Świetnie. No właśnie, bo miałem się zapytać, czy głównie korzystają obcokrajowcy, czy tutaj Hiszpanie. Mówisz, że cieszysz się z tego, że Hiszpanie, bo to po prostu sprawia, że oni są na stałe? To jest główny powód? Są stałymi bywalcami?
Ja się cieszę, że to są Hiszpanie, bo mieszkam w Hiszpanii i no, chcę mieć żywy kontakt z Hiszpaniami, czyli z Hiszpanami, z tą kulturą, z tym miejscem, gdzie jestem, gdzie funkcjonuję teraz. Chcę w żywy, aktywny sposób używać tego języka, rozumieć tą kulturę, rozumieć ich, po to, żeby mi się po prostu zwyczajnie tutaj dobrze żyło. Poza tym ja mam ogromną sympatię do Hiszpanów, dlatego też się tutaj przeprowadziłam. Bardzo lubię ten ich styl bycia, życia, niezwykle otwarty, są bardzo sympatyczni, pozytywni, z uśmiechem na twarzy zwykle. To jest ta pierwsza rzucająca się w oczy różnica, jak się tutaj przyjedzie na wakacje. Pozdrawiają się na ulicy. To są takie oczywiście podstawowe rzeczy, które wiemy o Hiszpanach. Rzeczywiście tak jest. Pewnie gdyby się zacząć zagłębiać więcej, to wychodzą inne różne wątki, ale jesteśmy wszyscy ludźmi. I wszyscy mamy dobre i złe strony.
Jasne. Organizujesz też takie warsztaty na plaży. Spotkałem się z taką informacją, czy to na social mediach właśnie, czy gdzieś na jakichś ulotkach. Czy te warsztaty na plaży są darmowe, służą promocji?
Tak, po pierwsze to nie są warsztaty, tylko to są po prostu zajęcia na plaży, takie lekcje na plaży. Jak się robi już naprawdę ciepło i można spokojnie ćwiczyć na zewnątrz. Wiele z osób, które przychodzi na zajęcia, lubi, ale tak naprawdę jeszcze bardziej lubią ćwiczyć na zajęciach osoby, które wpadają tutaj na jakieś swoje dłuższe wyjazdy. No i ta praktyka na plaży jest dla nich dużo bardziej atrakcyjna niż wewnątrz w sali. Ja osobiście jako nauczyciel lepiej się czuję w sali, bo tutaj mam wszystkie swoje pomoce, których używam. Jest podłoga stabilna, są ściany, więc ta praktyka jest dużo bardziej precyzyjna, dużo bardziej profesjonalna, co nie znaczy, że nie lubię ćwiczyć na zewnątrz, też bardzo lubię, natomiast tam ona już ma troszeczkę inny wydźwięk na zewnątrz. Oczywiście też daje i wiele frajdy, i wiele benefitów wnosi ta praktyka. Więc tak, są to po pierwsze zajęcia zwykłe, nie jakieś warsztaty. A czy są płatne? Tak, są płatne. Są płatne. To jest moja praca i tak, one są płatne.
A na samym początku powiedzieliśmy też, że prowadzisz warsztaty wyjazdowe. Mhm. Rozumiem, że wtedy musi zebrać się grupa i gdzieś wyjeżdżacie w jakieś miejsce i tam jest weekend, czy to są dłuższe zajęcia, dłuższe?
Więc ja robię warsztaty i weekendowe, i tygodniowe, różne, albo takie, w różnych miejscach. Tu na Costa Blanca, bliżej, dalej, w różnych ośrodkach i na Teneryfie. Co roku robię też warsztat na Teneryfie. W tym roku będzie trzecia edycja tego warsztatu na Teneryfie. No i wybieram takie miejsca, które przede wszystkim mnie czymś tam urzekły. Położeniem swoim, otoczeniem, przyrodą. Staram się też wybierać takie miejsca w miarę blisko morza, choć nie wszystkie są w bezpośredniej odległości od morza, bo na przykład teraz najbliższy warsztat, który będę robiła, jest w przepięknym miejscu El Botanico i on akurat jest oddalony od morza jakieś, nie wiem, może 20 kilometrów, ale jest tak cudny, ma tak piękną, bujną przyrodę, jest właściwie zatopiony w jakimś takim parku, z przepiękną przyrodą, tam jest chyba kilkadziesiąt gatunków przeróżnej roślinności, drzew owocowych, warzyw, że no głównie się kieruje właśnie atrakcyjnością miejsca i tym, żeby ono było oddalone od jakichś takich ośrodków zagęszczonych, czyli to są zwykle takie typowe miejsca przeznaczone na organizację tego rodzaju warsztatów, tak żeby można było w spokoju, w ciszy, w oddaleniu od hałasu, zabiegania, zgiełku spędzić ten czas i poświęcić go praktyce, uwadze pełnej, skupionej na sobie, po prostu na odpoczynku.
To jak się do ciebie zapisać?
Bardzo prosto. Na Facebooku się nazywam Joanna Malinowska Ahimsa Yoga. To jest moja strona facebookowa jogowa. Ahimsa Yoga się pisze przez samo H, tak jak słyszycie. I na Instagramie Joanna Malinowska Yoga, pisane przez Y z kolei, ponieważ dostosowuje się tutaj do grona międzynarodowego. A więc yoga nie po polsku przez J, tylko przez Y. Zresztą w obu tych miejscach przez Y. To myślę, że warto zaznaczyć.
Czyli znajdujemy cię na social mediach, wysyłamy wiadomość i dokładnie. Zapisujemy się albo na zajęcia w studiu tutaj, bądź na zajęcia na plaży, bądź na takie wyjazdowe warsztaty i już. I prosto.
Dokładnie. Zapraszam.
Świetnie. Cofnijmy się chwilę, Asiu, do twoich pierwszych dni, twojego początku, kiedy tutaj przyjechałaś, kiedy już się przeprowadziłaś, już tak na stałe. Powiedz mi, co cię najbardziej zaskoczyło, tak pozytywnie i negatywnie? Co ci się podobało tak od razu i co było dziwne?
Co mi się podobało? No, okolica mi się podobała. Podobały mi się plaże, różnorodność plaż, która jest na tym terenie Costa Blanca. Takie przechodzące jedne w drugą, mniejsze, większe, z pięknymi pomarańczowymi skałami, które akurat teraz możemy podziwiać tutaj za naszym oknem z mojego studia. Takie ciepło, no wiadomo, klimat, słońce, tego mi było trzeba i taki spokojny teren. Ja mieszkam w miejscowości Rio La Costa, to nie jest duża miejscowość. Ona się składa z takich kilku urbanizacji ciągnących się wzdłuż morza, urbanizacje taka nazwa trochę hiszpańska, w Polsce chyba nie funkcjonuje. Takie dzielnice, można to przetłumaczyć, zlewające się jedna w drugą, ciągnąc się wzdłuż morza. gdzie jest po prostu, wszystko płynie dużo wolniej i spokojniej niż w wielkim mieście, z którego się tutaj przeprowadziłam, a przeprowadziłam się z Warszawy i przyznam, że chociaż kocham Warszawę, uwielbiam tam wracać, zawsze jak wracam się zachwycam i się bardzo cieszę, że tam jestem, to jednak wiele lat życia i pracy w tym wielkim mieście zmęczyło mnie i tutaj szczerze mówiąc odpoczywam. Aczkolwiek po 5 latach mieszkania w tym miejscu muszę powiedzieć, że zaczynam mieć potrzebę znowu jakiejś takiej większego kontaktu z większym miastem, więc zobaczymy, gdzie mnie los zaprowadzi.
A negatywy? Co ci się nie
negatywy
podobało? Albo co cię denerwowało?
Może denerwowało to może za dużo powiedziane. To, czym byłam zaskoczona, bo chyba nie było nic, co by mnie denerwowało, ale czym byłam zaskoczona w porównaniu właśnie z przeprowadzką z dużego miasta, takiego naprawdę na wysokim poziomie, miasta, jakim jest Warszawa, z ogromną ofertą kulturalną, takiego świadomego, mam wrażenie, miasta pod każdym względem, to, że zobaczyłam na przykład tutaj mnóstwo plastiku nadal w sklepach, nadal na bazarkach, to, że się nie segreguje za bardzo żywności. To się też tutaj poprawia. To były moje początki. Teraz już widzę, że też jest poprawa. Natomiast też, co mnie zaskoczyło i co mnie zmartwiło, to jednak to, że nie dba się tutaj aż tak bardzo o czystość na ulicach. I to mam wrażenie, że się nasila, ta moja obserwacja się nasila z czasem. Jak wracam do Polski, odwiedzam Polskę, to widzę tam naprawdę pięknie wszystko zorganizowane, czyściutkie. Natomiast tutaj w Hiszpanii jednak brakuje troszkę takiego podejścia.
Tak,
i nie jest brudno, nie chcę czego powiedzieć, natomiast troszkę jest zaniedbania w tym zakresie.
Tak, podobne opinie słyszałem od jednej czy od drugiej osoby, że w niektórych aspektach jednak Hiszpania jest tam parę lat za nami.
Tak, tak, zgadzam się i potwierdzam. Zgadzam się i potwierdzam. Zaskoczyło mnie też to, że je się tutaj tak dużo mięsa, a ja akurat nie jem mięsa i to jest też tak, że każdy żyje w jakimś tam swoim gronie ludzi.
Tak, w swojej bańce.
Natomiast tak. I wyobrażałam sobie, że nawet jak tutaj bywałam wcześniej, że głównie warzywa, ryby, a jednak okazuje się, że Hiszpanie wciąż jedzą bardzo dużo mięsa, więc to było też dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem. Ryby też, owszem, ale wciąż mam wrażenie, że na tych talerzach jest mnóstwo mięsa. I wcale nie aż tak dużo warzyw, jak sądziłam, że jest w ich diecie. Taka moja obserwacja.
Pewnie. No właśnie, a odnośnie obserwacji, jakie są główne cechy Hiszpanów? Powiedziałaś, że lubisz Hiszpanów, zawsze ten ich styl bycia ci się podobał. No to masz właśnie swoje obserwacje. Jak bardzo różnimy się od Hiszpanów jako nacja? I czy łatwo nam się tutaj później odnaleźć, bo coraz więcej Polaków przyjeżdża, cenimy to słońce, cenimy wybrzeże, cenimy ten luz i otwartość Hiszpanów. No właśnie, ale czy łatwo nam się tu jako Polakom odnaleźć?
Ja myślę, że nie da się odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, że każda relacja jest troszkę inna, każda sytuacja jest troszkę inna, każdy przyjeżdża tutaj z innym pomysłem, więc spotka innych ludzi, zajmując się swoją dziedziną, natrafi na takie, a nie inne osoby, sytuacje, kłopoty, przeszkody, czy wręcz przeciwnie, ułatwienia. Więc ja nie chcę tutaj generalizować absolutnie. Na pewno Hiszpanie są bardzo sympatycznym, otwartym narodem, tak jak to powiedziałam wcześniej. Bardzo życzliwym, takim bardzo chętnym zawsze do pomocy, mam wrażenie. Ale też spotkałam się z sytuacjami typu właśnie podczas pandemii, kiedy było zabronione wychodzenie na zewnątrz, a no wiadomo, trudno to było czasami utrzymać, więc słyszałam takie sytuacje, kiedy sąsiad dzwonił na policję i donosił, że ktoś tam po sąsiedzku jednak wychodzi i nie pilnuje się tych wszystkich zakazów, więc wiem, że są też takie sytuacje. Oni są bardzo z jednej strony zdyscyplinowani i słuchają tych nakazów i jakichś rozporządzeń ogólnych, A z drugiej strony też mają tą taką wielką potrzebę takiego właśnie tego cieszenia się życiem i w związku z tym pozwalają sobie na jakieś mniejsze lub większe wykroczenia. Natomiast, tak jak mówię, ja nie chcę generalizować, bo mi się wydaje, że to jest zawsze kwestia bardzo, bardzo ludzka.
Tak, zależy jakich ludzi tak. Akurat spotkamy na swojej tak, drodze, tak. Tak?
To, co bym chciała tutaj powiedzieć przy okazji tego tematu, że tak jak w Polsce u nas jest taka wyraźnie wyczuwalna różnica pomiędzy pokoleniami, no w ogóle sama forma zwracania się do siebie, pan, pani, tutaj tego nie ma, tutaj... Ja pamiętam, że jak tworzyłam swoje pierwsze grupy, to przychodziły do mnie na zajęcia synowa z teściową, a więc no, dwa różne pokolenia, duży przedział wiekowy pomiędzy osobami, które się pojawiały i one się traktowały nawzajem po prostu jak koleżanki. W ogóle nie czuć było tego, że jedna jest 15-20 lat starsza, druga mniej. Po prostu jedna wielka otwartość i wzajemna taka życzliwość, szacunek. Fajna, bardzo, bardzo fajna atmosfera. To mnie, powiem szczerze, na początku bardzo urzekło, bo no, w Polsce jest troszkę inaczej, aczkolwiek w świecie jogowym pod tym względem jest bardzo podobnie, muszę powiedzieć. Więc to też jest specyficzny świat. Ale generalnie w Hiszpanii właśnie tak jest. Raczej nie odczuwa się tak tego, że jest jakiś przedział. Zawsze rodziny z dziećmi wychodzą wspólnie, nie ma odstawiania dzieci, tak jak w Polsce, gdzieś tam do kogoś, jak rodzice chcą wyjść. Tutaj się wszystko odbywa rodzinnie, w wielkich grupach. I to też mi się bardzo, bardzo podoba, że te rodziny są takie zżyte, zwarte, bardzo trzymające się razem, lubiące spędzać czas razem. Ale przez to też troszkę zamknięte właśnie na świat zewnętrzny, bo oni żyją w tych swoich gronach. I żeby się przebić do takiego grona, wejść rzeczywiście tak głębiej w ten świat hiszpański, no to trzeba naprawdę długo już tutaj być, zdobyć sobie takie pełne zaufanie, żeby być dopuszczonym do takiej grupy, być zaproszonym do domu. Hiszpanie nie lubią zapraszać do domu. Oni zwykle i między sobą spotykają się raczej na zewnątrz, a jak w domach, to też w tych swoich zamkniętych gronach. Więc z jednej strony ta otwartość, z drugiej strony, żeby rzeczywiście móc głębiej wejść w te relacje z nimi, to musi troszkę potrwać.
To trzeba ich
chyba, że ktoś ma partnera hiszpańskiego, to no wtedy tak. Jest dużo prościej, dużo no prościej, tak. Wiadomo.
Super. Dziękuję Ci za te przemyślenia, obserwacje. Powiedzieliśmy już, że prowadzisz tutaj biznes. Powiedz mi, jak prowadzi się biznes w Hiszpanii? Bo wiele mitów i opowieści można usłyszeć na temat urzędników, formalności, kolejek, dużej ilości czasu, której potrzebujemy, żeby załatwić różne sprawy urzędowe. Czy też z takimi problemami się borykasz, prowadząc tutaj działalność gospodarczą?
Ja mam dosyć prostą działalność gospodarczą, jednoosobową, mało skomplikowaną. Myślę, że też ma wpływ na to, jak to wszystko u mnie przebiega. I chyba mam szczęście, bo ja raczej nie mam takiej historii, która by potwierdzała te rzeczy, o których wspomniałeś. Aczkolwiek też o tym słyszę, te długie czasy oczekiwań w kolejce. Tak, to oczywiście jest, to się zdarza jak najbardziej. Jest dużo bardziej, dużo więcej papierologii. Jest to takie wszystko bardziej rozwlekłe w czasie. Trzeba się uzbroić w dużą cierpliwość przy załatwianiu takich wszystkich spraw formalnych. Trzeba znaleźć no, dobrego specjalistę w danej dziedzinie. To też wcale nie jest takie łatwe, zwłaszcza jak się nie zna języka, więc zawsze warto znać język. Wydaje mi się zdecydowanie, jak tutaj mieszkamy, warto się uczyć tego języka od początku. No bo łatwiej nam się poruszać we wszystkich sferach życia, a zwłaszcza w tych związanych z pracą zawodową, gdzie jednak mieszkając w kraju innym i według tych zasad obowiązujących tutaj, więc warto znać język, żeby umieć no, rozczytać te reguły rządzące.
No dobrze, ale to nie potwierdzasz tych mitów i opowieści. To w sumie pozytywna informacja. Zresztą nie jesteś jedyną osobą, z którą już rozmawiałem i która prowadzi tutaj działalność i nie narzeka na tą biurokrację. Mówi, że ona jest, że...
Ja myślę, że trzeba mieć do tego dużo akceptacji, dużo spokoju i nie denerwować się na to. Przyjąć to, że tak jest w Hiszpanii, że to musi trwać. Ja, tak jak mówię, mnie akurat nie dotknęło jakieś super... Gdzieś tam oczywiście czekałam na jakieś swoje dokumenty, pierwszy, drugi, bycia tutaj rezydentem, ale przyjęłam to jako coś, co przebiega tak, a nie inaczej. I też nie był jakiś super odległy termin, już teraz nawet nie pamiętam dokładnie. Może kilka tygodni na ten już drugi dokument bycia rezydentem, ale miałam wyznaczoną datę, pojechałam, załatwiłam, wszystko sprawnie poszło. Urzędnicy są bardzo sympatyczni, bardzo pomocni. I w moim przypadku zwykle było tak, że wszystko przebiegało bardzo sprawnie i osobiście się nie spotkałam z jakimiś trudnościami. Być może miałam szczęście. Owszem, słyszałam, że różne sytuacje trafiały się moim znajomym. I wygląda na to, że miałam szczęście, tak samo jak miałam szczęście z policją, kiedy miałam kiedyś małą stłuczkę. Też ominęły mnie jakieś nieprzyjemności, a wręcz przeciwnie. Spotkałam się z jakąś dużą życzliwością i pomocą do tego stopnia, że do tej pory opowiadam to jako anegdotę, że nawet mnie nie poproszono o moje dokumenty, tylko ja byłam mocno przejęta i zdenerwowana, bo ja byłam sprawcą tego draśnięcia praktycznie. Tak. Nawet trudno to nazwać stłuczką, no ale jednak ja byłam sprawcą. I muszę powiedzieć, że policja przyjechała i wręcz mnie pocieszała, że nic się nie stało, pomogła wypełnić wszystkie papiery, ale nawet nie spojrzała w moje papiery, nie zweryfikowała totalnie moich danych. Także... No akurat mam chyba szczęście.
To dobrze, no szczęście trzeba w życiu mieć.
Fajnie mieć.
A wspomniałaś, że jesteś tutaj rezydentem. Płacisz tutaj też podatki. Jak oceniasz, czy te podatki są wyższe, niższe niż w Polsce? Jak ta perspektywa wygląda?
No tak jak mówię, jak w Polsce pracowałam zwykle, zawsze w Polsce pracowałam tak na etacie i tam w szkołach jogi. Też to była praca u kogoś, więc to jest moja pierwsza działalność, ale z tego co słyszę, rozmawiając z moimi koleżankami, które mają działalność jogową w Polsce, to ten poziom podatków, który ja w tym momencie płacę tutaj w Hiszpanii, jest zbliżony do tego, który płacą moje koleżanki w Polsce. Mhm. Tak, to są zbliżone bardzo kwoty. Mhm. Nie ma jakiejś przepaści.
Jasne. Polska społeczność. Coraz więcej nas tutaj jest. Stowarzyszenie Polsko-Hiszpańskie Hispola w Santa Poli. Czy masz takie wrażenie, że Polacy, którzy tutaj przyjeżdżają, trzymają się razem i próbują jakąś społeczność właśnie zawiązać i wspólnie spędzać czas, czy wręcz przeciwnie? Jak to z twojej perspektywy wygląda?
Ja widzę, że tak, że Polacy się garną jedni do drugich, aczkolwiek znam też Polaków, którzy dłużej tutaj mieszkają. Może chyba podstawowa różnica, jaka mi teraz przychodzi do głowy z mojej obserwacji, z tego, co słyszę, to, że Polacy, którzy mieszkają tutaj dłużej, oni już są zżyci ze społecznością tutejszą hiszpańską i może oni niekoniecznie chętnie wchodzą w te nowe grona tych nowo przybyłych Polaków. Polaków rzeczywiście przybyło tutaj ostatnio bardzo, bardzo dużo. Widzi i słyszy się ich wszędzie. I ja myślę, że powstało bardzo dużo grup. Jest po prostu bardzo dużo grup mieszających się między sobą. No wiadomo, jest dużo prościej na początku odnaleźć się w obcym kraju, mając jakieś towarzystwo, mając kogoś, kto coś tam już wie, coś potrafi podpowiedzieć, pomóc, wprowadzi, pokaże miejsca, wytłumaczy, jak co działa, zwłaszcza jak się nie zna języka, więc jak najbardziej widzę, że ludzie się gardzą do siebie i jest wiele grup, jest wiele różnych grup po prostu, czy to z powodu zawodu, czy miejsca zamieszkania, czy zainteresowań, tak bym to widziała.
Pewnie. Dobrze. To jeszcze mamy parę tematów takich, które ciekawią słuchaczy, przewijają się na forach. Porozmawiajmy chwilę o rynku nieruchomości. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, bo to nie twoja specyfika, ale jeśli możesz powiedzieć, wynajmujesz czy mieszkasz w swoim domu?
Ja na ten moment jeszcze wynajmuję, ale jestem już bardzo bliska, żeby kupić swoje własne mieszkanie.
I uważasz, że tak lepiej, żeby poznać właśnie jedną okolicę, drugą okolicę i wtedy się zdecydować? Czy też słyszałem, że tak niektórzy też robią, że przyjeżdżają, są tak zachwyceni jakąś lokalizacją, tym miejscem, że od razu, a czasem nawet i przez telefon, przez internet, kupują domy, czy wpłacają zaliczkę, a dopiero później przyjeżdżają i finalizują transakcję. Pewnie rozsądniej, tak ja uważam rozsądniej jednak poznać tą okolicę, ale rozumiem, że ty właśnie mówiłaś, że mieszkałaś w jednym miejscu, teraz w drugim. Czy realizujesz ten plan właśnie? poznawania?
No wiesz co, ja sobie nie zaplanowałam, szczerze mówiąc, że się będę tak przeprowadzać. Tak się po prostu układa z różnych powodów. Kilka razy zmieniałam tutaj mieszkanie. Mam swoje ulubione miejsce na tym terenie. Ja jestem w sumie zadowolona z tego, że tak się akurat zdarzyło, że kilka razy się przeprowadzałam. Mieszkałam w różnych miejscach, bliżej morza, dalej morza, zwykle bardzo blisko morza, nie zawsze w pierwszej linii morza, bo akurat moje doświadczenie mieszkania w pierwszej linii morza zupełnie okazało się akurat trudnym przeżyciem. Morze jest jednak potęgą. I no, akurat mnie nie posłużyło. Akurat też mieszkałam nad morzem w takim okresie, kiedy jest w Hiszpanii najbardziej wietrznie, więc było niezwykle głośno. Mieszkania, nie wszystkie, ale większość tutaj tych starszych budownic mają pojedyncze okna, więc ten wiatr przenikający do domu, to zimno przenikające do domu, zimą zwłaszcza. Także ja się cieszę, że akurat mi się udało zmieniać kilka razy mieszkanie, bo tak mi się powoli klaruje, gdzie ja bym chciała mieszkać, jeśli chodzi o orientację taką wschód-zachód, północ-południe, bliżej, dalej morza, jeśli chodzi o konkretnie o położenie. Na podstawie tego wyobrażam sobie miejsce, gdzie byłoby mi najlepiej. Wiem, że są osoby, które kupują, zresztą bardzo dużo takich było na w tym czasie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie,
rzeczywiście bardzo szybko się decydowali.
Wiele ludzi kupowało rzeczywiście. Wiadomo, że były to osoby zasobne w finanse i wiele ludzi kupowało rzeczywiście zdalnie mieszkania, domy zdalnie. No jakby to nie było podyktowane, myślę, w pełni rozsądkiem, czy tylko raczej z strachem, myślę, co smutne dosyć. Ja myślę, że zawsze lepiej przyjechać, pobyć, pooglądać i zdecydować już naprawdę na podstawie własnego oglądu, że chcę być tu lub tu.
Absolutnie się zgadzam. Wywołałaś kolejny temat. Powiedziałaś, domy hiszpańskie są tak budowane, okna są pojedyncze. Latem. Latem jest cudownie. Otwieramy to okno, mamy słońce, w pierwszej linii widok na morze, a zimą? Jak tu się mieszka zimą?
No tak, po pierwsze chyba nie do końca tak cudownie jest latem, bo latem jest bardzo gorąco. Jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo gorąco.
To miało być moje kolejne pytanie, jak sobie radzić latem, ale dobrze.
Jest bardzo gorąco i te otwarte okna niekoniecznie właściwie. Ja na początku się bardzo dziwiłam Hiszpanom, że mają pozaciągane rolety, że siedzą tam po cienku w tych domach, a chodzi o to, żeby po prostu jak najmniej wpuszczać tego gorąca do domu. Ja wprawdzie jestem wielbicielką światła i nie lubię spuszczać tych rolet, chyba że już naprawdę jest bardzo gorąco w tym takim najbardziej nasłonecznionym momencie dnia. Trzeba to po prostu, to mieszkanie wychłodzić. Też najczęściej używając klimatyzacji, której też osobiście ja bardzo nie lubię i nawet źle ją znoszę, ale czasami zwyczajnie inaczej się nie da, bo naprawdę upały są mocno doskwierające. Także latem wygląda to w ten sposób. Trzeba mieć w domu klimatyzację absolutnie. Najlepiej unikać, wychodzić w te najbardziej nasłonecznione godziny z domu. Zawsze mieć nakrycie głowy. Jednak smarować się tymi kremami przeciwsłonecznymi. Mieć zawsze butelkę wody. To jest naprawdę super, super ważne. Ja przyznam się, że na początku niespecjalnie się tym przejmowałam, bo te pierwsze nawet lata, powiedziałabym tutaj, to jest takie to cieszenie się słońcem, ten zachwyt. Ale muszę powiedzieć, że jak już minęło kolejne lato, to moje ostatnie, to ja poczułam, że jednak wbrew pozorom, chociaż jestem tutaj dłużej, to gorzej troszkę znoszę. Ja akurat też pracuję tutaj latem. Jest zupełnie co innego, jak jest się na wakacjach, nie ma się żadnych obowiązków. Ten czas troszkę mija inaczej. Jednak zawsze uważam, że trzeba o siebie zadbać, się zabezpieczyć, bo słońce jest naprawdę mocne. I warto tutaj mieć to na uwadze, zadbać o siebie. A zimą z kolei w mieszkaniach jest zimno, bo budynki nie są dobrze ogrzane.
Nie są ocieplone,
dokładnie. Nie zawsze klimatyzacja jest tą klimatyzacją, która również grzeje. Trzeba mieć dobre ogrzewanie, taką klimatyzację sufitową lub po prostu zamontowane ogrzewanie, takie już specjalne. I to wcale nie jest częste, niestety. Także zimą w mieszkaniach hiszpańskich niestety zwykle się marznie. Dla nich to jest normalne. My Polacy się temu bardzo dziwimy, ja się wciąż temu dziwię. No i też sobie trzeba z tym radzić. Jak ktoś kupuje nowe mieszkanie, wiadomo, wtedy sobie montuje wszystko tak, jak chce i ma komfort i latem, i zimą. Ale jak kupujemy mieszkanie z drugiej ręki, to trzeba zawsze na to mocno zwrócić uwagę. Jak wygląda tam sprawa ogrzewania i spróbować sobie zaplanować, co z tym zrobić. Bo jednak zimą mieszkania są mocno wyziębione. Ja spędziłam jedną zimę w takim mieszkaniu, które na dodatek miało okna północne. I powiem szczerze, że robiłam wszystko, żeby nie wracać do tego do domu jak najdłużej, ponieważ na zewnątrz jest pięknie, jest słonecznie, jest przyjemnie, jest kilkanaście stopni, można nawet siedzieć w krótkim rękawku.
Tak, na słońcu zimą tak. Również można.
Jest super, tak, jest cudnie, natomiast w domu jest zupełnie już inna historia.
No tak, mój znajomy, który tutaj mieszka na stałe już chyba za 8 lat, właśnie zawsze powtarza, że nigdzie nie zmarzł tak jak w Hiszpanii zimą. Także.
Zgadza się. Mogę się z tym zgodzić, tak. Nie od jednej osoby to słyszałam i sama tego też doświadczyłam.
Prawda? Taki paradoks, ale tak jest. Czyli
wilgoć tutaj duża panuje, co też potęguje niestety to uczucie zimna. To też jest coś, o czym osoby, które się to wybierają z kupnem, brały pod uwagę.
No tak, czyli musimy albo sobie dodatkowo ogrzać to mieszkanie właśnie jakimś kaloryferem, jakimś grzejniczkiem, farelką i tym podobnymi rzeczami. Ale na
przy
szczęście...
czym to są koszta, trzeba też wziąć pod uwagę.
Bo prąd wtedy.
Tak.
Jasne. Ale na szczęście to są 2-3 miesiące?
No ja bym powiedziała, że nawet więcej, szczerze mówiąc. To też zależy od roku. No ale powiedzmy, że to są na pewno 4-5 miesięcy w moim odczuciu.
Okej. Okay. Dobrze, czyli taki sezon grzewczy w Hiszpanii. Wychodzi na to, że też jest potrzebne.
Tak, natomiast to są też rzeczy indywidualne, bo i też w zależności od tego, jak jest zlokalizowane mieszkanie. Mieszkanie z oknami południowo-zachodnimi, ono będzie dogrzane. Ja miałam takie w Polsce i tu w Hiszpanii nadal, pomimo że to jest ta strona, która się mocno nasłonecznia, uważam, że to jest dla mnie najlepsza orientacja i też oszczędność właśnie tym ogrzewaniu zimą.
Czyli już wskazówkę powiedziałaś, jakich domów szukać. Dobrze. Asiu, mieszkasz tutaj już jakiś czas. Chciałem zapytać jeszcze o jedną czy o dwie rzeczy. Dużo się mówi o problemie, który w Hiszpanii jest z nieproszonymi lokatorami, czyli tak zwane okupas. Czy ty osobiście słyszałaś, doświadczyłaś albo masz jakichś znajomych, którzy no właśnie mieli tego typu problem?
Słyszeć oczywiście słyszałam, bo rzeczywiście mówi się o tym często, głównie chyba jednak w polskich mediach, może mniej w hiszpańskich troszkę. Ja też jestem osobą, która nie ogląda telewizji, więc na szczęście jest mi oszczędzone.
Ani polskiej, ani hiszpańskiej?
Żadnej, nie oglądam żadnej, bardzo rzadko.
To jesteśmy w tym samym gronie.
No właśnie, no więc takie media informacje zawsze docierają.
Ten temat poruszają, prawda?
Tak, dużo się o tym mówi, owszem, natomiast myślę, że to jest temat rozdmuchany i na moje zajęcia przychodzi bardzo dużo, jest tutaj dużo Polaków, którzy zajmują się nieruchomościami. W gronie moich uczniów jest bardzo dużo osób, Polaków, którzy właśnie są agentami nieruchomości. No więc mam z nimi kontakt taki stały i od nich słyszę, że to jest temat mocno rozdmuchany, że owszem, to jest coś, co się zdarza od czasu do czasu, ale z całą pewnością nie zdarza się tak często, jak się o tym pisze i mówi, zwłaszcza w polskich mediach. Ja osobiście się nigdy nie spotkałam z taką sytuacją. Nie znam nikogo osobiście i bezpośrednio, kogo by to dotyczyło. No i tak jak mówię, moi znajomi, którzy są blisko tego tematu, siedzą w tym codziennie, wiedzą, że to jest mocno rozdmuchany temat. Tyle mogę powiedzieć ze swojej strony.
No to też wiele świadczy. Zawsze moich rozmówców pytam o ten temat i faktycznie to są odosobnione przypadki, żeby ktoś spotkał się z tym problemem tak bezpośrednio, osobiście.
Tak?
Zdarzają się gdzieś na osiedlu, ktoś słyszał, ale nikt tak nie dotknął tego problemu bezpośrednio. A imigranci? Czyli trochę szerszy temat. Mamy tutaj blisko Afrykę. Czy temat imigrantów też jest jakimś problemem dla społeczności hiszpańskiej? Odmiennych kulturowo, czy to z Bliskiego Wschodu, czy z Afryki? Czy tutaj na wybrzeżu raczej nie, że dotyka to głównie dużych miast? Jakie jest twoje zdanie na ten temat?
No ci imigranci przybywają nawet czasami tutaj, rzadko, ale na przestrzeni tego czasu, kiedy ja tutaj mieszkam, przynajmniej kilka razy słyszałam o tym, że jakaś łódź przybyła z imigrantami. I tak jak mówię, to naprawdę były sporadyczne przypadki, może 3 razy na przestrzeni tych 5 lat, że wiedziałam, że tu blisko w okolicach Tora Vieja, Cartagena, nie dzieje się to za często. I ja myślę, że Hiszpanie, oni mają otwartość, a z drugiej strony no też oni przez lata jakbyś tutaj, takie spojrzenie Hiszpanii, że to się dzieje przez lata, oni są na to przygotowani, czy jest jakieś nasycenie, nie wiem, nie umiem się wypowiedzieć na ten temat w jakiś głębszy sposób, powiem szczerze. No jest tutaj bardzo, bardzo międzynarodowo na tym terenie, na Costa Blanca, gdzie
tak,
jesteśmy.
Tak, oficjalne statystyki mówią, że 50% mieszkańców Tora Vieja to są obcokrajowcy.
Tak, no i to widać, to słychać na ulicach.
Tak,
tak, tak, tak, tak.
Dobrze, zbliżamy się do końca naszej rozmowy, ale chciałem jeszcze tak trochę podsumować i zapytać się ciebie, jeżeli byś mogła cofnąć czas, to czy coś zrobiłabyś inaczej? Czy uważasz twoją decyzję za dobrą, czy jednak coś byś zmieniła?
Jeśli chodzi o moją przeprowadzkę tutaj,
jeśli
tak?
Jeśli chodzi o twoją przeprowadzkę, o twoje życie tutaj.
Nie wiem, mi się wydaje, że... Znaczy ja nie jestem osobą, która takie rozkminy by sobie robiła, bo po prostu wiem, że pewne rzeczy w danym momencie, one się zdarzyły wtedy i wtedy, tak i tak, i nie mamy na to wpływu i trochę mi szkoda czasu na takie gdybania, aczkolwiek być może lepiej bym się przygotowała do tego rozeznania tematu, jak się prowadzi działalność w Hiszpanii.
Czyli jednak ten temat właśnie.
Myślę, że głównie ten temat, że głównie ten temat. Aczkolwiek myślę, że po prostu tak czy siak bardzo wiele się uczymy z własnego doświadczenia i takie teoretyczne przygotowanie jest tylko zawsze teoretycznym przygotowaniem, a życie zwykle wszystko weryfikuje. I też wszystko przebiega w zależności od tego, z kim tutaj się spotykamy i z kim te swoje tematy tutaj sobie ustawiamy.
No dobrze, czyli już naprawdę na zakończenie, czy masz jakieś rady dla kogoś, kto myśli o tym, jeszcze nie podjął decyzji, planuje, może bardziej spontanicznie, a może bardziej planowo, ale no właśnie jak się przygotować? Powiedziałaś już o prowadzeniu działalności gospodarczej, czy coś jeszcze, czy jakieś wskazówki?
No to też zależy, w jakim momencie życia ta dana osoba będzie się przeprowadzała. Czy to spędzać spokojnie czas na emeryturze, czy to otwierać jakiś biznes, czy to tak jak wielu Polaków przeprowadzić się, mieszkać i prowadzić biznes w Polsce, bo jest też bardzo wielu Polaków, którzy w ten sposób
pracują
tutaj funkcjonują. Tak, mają firmy w Polsce, latają, przemieszczają się stale. Ja myślę, że pierwsza podstawowa rada, jaką bym dała, to na pewno nauczyć się hiszpańskiego. To zawsze zbliża i pomaga lepiej zrozumieć funkcjonowanie tego kraju, dogadywanie się wszędzie, od sklepu, na ulicy, po urzędy. No i poczytanie troszeczkę o kulturze hiszpańskiej, o stylu życia, bo jednak my Polacy jesteśmy bardzo różni od Hiszpanów, wbrew pozorom. Ja myślałam, szczerze mówiąc, nie dopiero jak zamieszkałam tutaj, pomimo że wcześniej regularnie bardzo latałam, to jednak okazało się, że my jesteśmy dosyć różnymi narodowościami, chociaż mamy też pewne cechy podobne, taka życzliwość, otwartość, jesteśmy tacy chętni, żeby pomagać sobie nawzajem, ale są też takie różnice kulturowe, takie stricte styl życia, codzienne życie, o innej porze posiłki, inne posiłki, właśnie to spędzanie czasu, nocny tryb życia, więc no myślę, że fajnie o tym wszystkim wiedzieć, chociaż tak jak powiedziałam wcześniej, teoria teorią, a życie i tak jest życiem i myślę, że po prostu tak jak w każdym nowym miejscu, każdy po prostu potrzebuje swojego czasu, który każdy będzie inny potrzebował, żeby się odnaleźć, żeby się poczuć dobrze. Mnie się tutaj żyje dobrze i ja się bardzo cieszę, że tutaj jestem. Nie mam planu wracać do Polski, aczkolwiek bardzo, bardzo chętnie zawsze wracam, odwiedzam rodzinę i bliskich i bardzo mi się w Polsce podoba, ale póki co moje życie jest związane z tym, żeby jednak zostać tutaj.
Dobrze, Asiu. Bardzo dziękuję ci za rozmowę w takim razie.
Dziękuję.
Życzę powodzenia i dalszego rozwoju tutaj studia, no i wielu udanych warsztatów, wielu klientów.
Dziękuję. Zapraszam.
Dziękuję serdecznie.